Szanowni Państwo, czym gościem jest pani profesor poseł Krystyna Pawłowicz. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani profesor, dziś na popołudnie zaplanowano robocze zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego, zwołane przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego, panią profesor Małgorzatę Gersdorf. Tematem ma być analiza sytuacji prawnej, w jakiej znalazł się Sąd Najwyższy w związku z wejściem w życie nowej ustawy. Przypomnę, że ustawa nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Sejm uchwalił 8 grudnia. Obie ustawy były inicjowane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. 15 grudnia przyjął Senat, bo tam kwestia nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Poprawki to 20 grudnia zostały podpisane przez prezydenta. No i 17 stycznia weszła w życie ustawa o KRS. A o Sądzie Najwyższym, zgodnie z jej zapisem, wchodzi w życie 3 miesiące od ogłoszenia, czyli dzisiaj 3 kwietnia. Jak pani patrzy na te, pani profesor, na te zmiany, no i reorganizację struktury Sądu Najwyższego? Czy to idzie ku lepszemu, ku dobremu, czy dostrzegamy obstrukcję jakby, jak chociażby w KRS-ie?
Może nie tyle w KRS-ie. Ja osobiście muszę powiedzieć, że ku dobremu to szły w moim przekonaniu projekty, które przyjęto z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości, które pan prezydent zawetował. One wprowadzały jednoznaczną, jasną reformę, która ma własną logikę i która, no, gdyby nie było weta prezydenta do 2 ustaw o KRS-ie i o Sądzie Najwyższym, to być może te wszystkie problemy, które stoją przed nami, już byłyby właśnie za nami. No i uchwalona, oczywiście, tak jak tu ojciec powiedział, ustawy z inicjatywy pana prezydenta, które jak widać też mimo na pewno intencji pana prezydenta innych, bo chciał to, jak to się mówi, no, ucywilizować i
no pan prezydent mówił, że ludzie wreszcie odzyskają wiarę w sprawiedliwość, wiarę w polskie sądy, wiarę w wymiar sprawiedliwości.
Taka była właśnie intencja, no ale jak widzimy, projekty stworzyły możliwość do zablokowania, do działalności obstrukcyjnej wewnątrz samego środowiska sędziowskiego, a co można nazwać skandalem po prostu już ze strony pierwszej prezes Sądu Najwyższego i sędziów Sądu Najwyższego, dlatego że o ile w sądach powszechnych zmiany zostały wprowadzone i te ustawy i wymiana prezesów została dokonana, o tyle teraz cała ta walka skupia się, jej ognisko, na środowisku sędziów Sądu Najwyższego i KRS. Rzecz w tym, że pani prezes, po pierwsze, pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego uniemożliwia wejście w życie i zrealizowanie założeń ustawy o KRS-ie, to znaczy, która jest bardzo bezpośrednio związana, czyli i funkcjonowanie i działanie tej ustawy jest bezwzględnie związane z rozpoczęciem reformy Sądu Najwyższego. Dlatego, że ustawa o KRS-ie, która weszła wcześniej, tak jak już ojciec powiedział, 17 stycznia, miała do kwietnia przygotować kadry sędziowskie do obsadzenia nowych izb Sądu Najwyższego, Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli i Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ten czas miał dać możliwość Krajowej Radzie Sądownictwa obsady personalnej wymaganej przez ustawę przez nową ustawę o Sądzie Najwyższym. Ponieważ pani pierwsza prezes nie zwołała i cały czas nie zwołuje posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w celu rozpoczęcia, w celu wyboru przewodniczącego Rady, no a tym samym w celu rozpoczęcia prac i rozpoczęcia procedury powoływania sędziów Sądu Najwyższego, znaczy wyłaniania kandydatów, bo powołuje prezydent do Sądu Najwyższego. Więc można powiedzieć, że te reformy zostały zablokowane i no, mimo intencji pana prezydenta, one też nie działają. Być może pan prezydent zbyt dużo zaufania pokładał w środowisku sędziów Sądu Najwyższego. Natomiast no, jest teraz sytuacja taka, że jedna osoba, prezes, na której spoczywają obowiązki no, konstytucyjne, która odpowiada w pewien sposób za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, no ta osoba prowadzi do obstrukcji, blokady i właściwie sparaliżowania 2 organów i Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Dzisiaj, tak jak ojciec powiedział, no, zbiera się w pierwszym dniu wejścia w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, robocze, jak media podały, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego i ma zająć się analizą sytuacji prawnej, w jakiej znalazł się Sąd Najwyższy w związku z wejściem w życie nowej ustawy właśnie o Sądzie Najwyższym. Już po samej tej zapowiedzi, po sposobie sformułowania, no nie możemy, ja osobiście w każdym razie nie oczekuję pozytywnego działania, tylko po tym spotkaniu, zapewne późnym popołudniem, dowiemy się, czy usłyszymy o uchwale tego zgromadzenia, które jeszcze raz na pewno będzie oskarżało nowe władze o niekonstytucyjne działanie. Na pewno przedstawione zostaną jakieś środki, które takie właśnie w cudzysłowie oporu prawnego i takiego bohaterstwa, można powiedzieć, które, jak to sędziowie na pewno sformułują, mają bronić wymiaru sprawiedliwości przed nieprawożądną władzą.
No już pani profesor, już jest jakiś tam sygnał, bo pani wspomniała o tych dwóch izbach, tak? Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i Izba Dyscyplinarna. No już mówi się, że w gmachu Sądu Najwyższego przy Placu Krasińskich nie ma pomieszczeń, w których mogłyby funkcjonować nowe izby, że sąd nie jest już jeszcze gotowy na przyjęcie nowych sędziów spoza Warszawy, jeśli chodzi o zapewnienie im przestrzeni w mieszkaniach sądowych. Natomiast nabór sędziów do nowych izb jeszcze się oczywiście nie rozpoczął. Będzie
on się odbywał
zgodnie z zapisami nowej ustawy przez Krajową Radę Sądownictwa. Więc to tak nam opowiadają, a swoje robią.
Sędziowie, proszę ojca, wykorzystują niewiedzę czytelników i słuchaczy, dlatego że to, że nie można rozpocząć realnej, nie można realizacji nowej ustawy, wynika z ich bojkotu, prawa i ustawy o KRS-ie przez panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Tak jak słusznie ojciec tutaj zauważył, rzecznik, pan sędzia Laskowski, rzecznik Sądu Najwyższego, już w jego tygodniowej swojej wypowiedzi rozpoczął od takiego marudzenia, skarżenia się, że właściwie chciał pokazać, że ta ustawa jest nie do zrealizowania, bo jest taki bałagan w państwie, że nie ma ani wystarczających środków, ani nie ma pomieszczeń, ani nie ma sędziów. Natomiast to są wszystko takie właśnie działania, manipulowanie opinią publiczną, dlatego że to oni właśnie blokują. Od 17 stycznia, kiedy weszła w życie ustawa o KRS-ie, do kwietnia, były tutaj naprawdę dużo czasu, żeby po pierwsze zwołać posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa i żeby można było podjąć działania, które sprawią, że te nowe izby będą działały. Więc tutaj niestety jest, ja osobiście uważam, że jest to naprawdę szokujące wprost naruszenie prawa, a jednocześnie konstytucji, dlatego że pierwsza prezes Sądu Najwyższego jest organem, o którym mówi konstytucja. Na nim spoczywa, niezależnie od poglądów, jakie ma osobiście, spoczywa obowiązek takiego dbania i troski o funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, żeby to było zgodne z konstytucją. Legalne władze Prawa i Sprawiedliwości wygrały legalnie wybory, są legalnymi. Opinie osobiste sędziów, którzy mówią, że wszystko, co robi Prawo i Sprawiedliwość, a zwłaszcza reformy sądownictwa, są sprzeczne z konstytucją, są jawnym złamaniem podstawowych zasad prawa, zasad interpretacji prawa, a podstawowa mówi, że dopóki ustawa uchwalona przez Sejm nie zostanie zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny w procedurze przewidzianej w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, tak długo korzysta z domniemania konstytucyjności, czyli zgodności z prawem i z konstytucją. Ponieważ opozycja i pani prezes mogła to zrobić, nigdy nie zaskarżyła nowych ustaw reformujących, w związku z tym to, co oni wyrabiają z sędziami, to mówienie, że to jest niekonstytucyjne, są ich prywatne opinie, za które powinni odpowiedzieć, dlatego że im się myli, prywatne poglądy mylą się z obowiązkami publiczno-prawnymi, konstytucyjnymi. Ja mam nadzieję, że jedną z pierwszych kandydatek do postępowania przed Izbą Dyscyplinarną będzie pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Zobaczymy. Mi się wydaje, że dzisiejsze to robocze spotkanie będzie tylko deklaracją. Być może oni już wiedzą, że Prawo i Sprawiedliwość może nawet jakąś nowelę zaproponuje, żeby odblokować funkcjonowanie KRS-u, a tym samym Sądu Najwyższego i powołać kadry. I być może to będzie takie z przytupem, jeszcze takie nagany, udzielenie w cudzysłowie nagany organom władzy, tak żeby może odejść w niesławie niestety, podobne jak to zrobił pan prezes Rzepliński, który nadużywał Trybunału Konstytucyjnego dla prywatnej walki politycznej. Dokładnie to samo robi większość sędziów Sądu Najwyższego i pani pierwsza prezes.
Jeszcze mam jedno pytanie. Pani też wypowiedziała się na temat tego weta pana prezydenta, bo pan prezydent zawetował ustawę degradacyjną. I pani stawia pytanie, jakie wartości moralne stoją za wetem pana prezydenta. Mówi, czy my Polacy mamy prawo do naszej wprawdzie mocno spóźnionej, ale małej i tylko symbolicznej, antykomunistycznej, w cudzysłowie, Norymbergi. Zastanawia się właśnie pani profesor. Jak pani profesor to ocenia? Bo pan prezydent też ma jakieś argumenty, tak? Dlaczego tak, a nie inaczej? No kwestia tych standardów demokratycznego państwa.
Dobrze. Proszę ojca, to są, ja jako prawnik muszę powiedzieć, że w prawie zawsze ze sobą ścierają się dwie koncepcje rozumienia prawa i dwie koncepcje interpretacji prawa. Jest koncepcja prawa pozytywistyczna, która za świętość uznaje to, co jest napisane, czyli prawo pozytywnie zapisane, które wcale nie musi być, nie musi zawierać w sobie wartości moralnych, etycznych. Druga koncepcja to jest koncepcja, która realizuje prawa, nazwana jest niepozytywistyczną, czy taką koncepcją prawa naturalnego, która opiera się na swym fundamencie, a fundamentem są wartości moralne, wartości etyczne. I jeśli będziemy stali na gruncie prawa pozytywistycznego, czyli będziemy za bożka uznawali kawałek papieru, w którym tak zapisano większością głosów, to jest bardzo szybka droga do, no można powiedzieć, dyktatury prawa. Zresztą Jan Paweł II, Ojciec Święty i święty Jan Paweł II mówił, że demokracja bez wartości zmienia się w totalitaryzm. I posługiwanie się argumentami, które zresztą są wynalazkiem, często dobrym, ale wynalazkiem lewicowych środowisk, tak zwanych, te wszystkie pojęcia demokratyczne państwa prawa, które tak naprawdę pod tymi hasłami robi się wiele krzywdy, dlatego że dopuszcza się działania niegodne, działania niemoralne, działania nieetyczne, działania niesprawiedliwe, które zaprzeczają istocie prawa, która zgodnie z rzymską tradycją jest sztuką czynienia dobra i sprawiedliwości, a nie jest sztuką procedur prawnych, które w istocie, jak się okazuje, z czasem widzimy to, wykorzystywane są najczęściej przez tych, którzy nie mają moralnie prawa, ale nadużywając różnych terminów, kruczków, wypisanych, wymyślonych, bo różnego rodzaju praw, czy państw prawa, czy zasad praworządności, które są wymysłem najczęściej lewicowych środowisk.
No chociaż tutaj pan prezydent mówi, że brak możliwości wypowiedzi, wniesienia jakiegokolwiek środka odwoławczego, utrata stopnia wojskowego z mocy samego prawa.
No dobrze, ale są sytuacje, w której, proszę ojca, nie można dać możliwości wypowiedzi, zwrócenia się do drugiej instancji, właśnie wymierzanie sprawiedliwości, tym bardziej, że u nas nie kończy, to nie ma się kończyć wymierzeniem kary śmierci, więzieniem, tylko symbolicznym zupełnie działaniem. Jeśli coś działa z mocy prawa, czy wprowadzamy jakiś stan prawny z mocy prawa, to nie ma tutaj odwołania. No po prostu jest to rodzaj decyzji politycznej, decyzji z innego charakteru. I tak jak przypomnijmy sobie, na przykład z mocy prawa jakieś akty prawne stawały się, czy zmieniały charakter, z umów stawały się decyzjami, albo z decyzjami, umowami. I to się stawało, tu nie było już żadnych odwołań. W sprawach takich, ja przypomnę Norymbergę, kiedy sądy, trybunały międzynarodowe uznały za konieczność, niezależnie od tego, czy były to wcześniej, czy czyny ludobójstwa zwane genocid były wcześniej, one nie były wcześniej obejmowane karalnością, a uznano, że ze względu na rozmiar zbrodni muszą być ukarane. I naruszono tym samym podstawową zasadę prawa, obowiązującą zasadę prawa, mianowicie nie ma kary bez, nie ma zbrodni bez ustawy, czyli nie ma zbrodni, jeśli ustawa wcześniej nie powie, że to jest karalne. Naruszono tę zasadę, czyli karano coś, co wcześniej nie było w przepisach uznane za karalne. Co więcej, nie było instancji odwoławczych, karano na śmierć. Tam ktoś mi podał przypadek jakiś jednego z hitlerowskich zbrodniarzy, który no, miał jakiegoś dobrego adwokata, gdzieś odwołał i uniewinniono go, czy jakoś mu złagodzono karę, mówiąc, że on wykonywał, że to było w stanie wyższej konieczności. Ale zasada taka, że od tych trybunałów nie ma. Nie ma odwołania. I polski suweren, zgodnie zresztą z artykułem 2 Konstytucji, która określa Polskę jako demokratyczne państwo prawa urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej, ma prawo do takiej właśnie formy wprowadzenia, czy zastosowania, czy uzyskania uczucia sprawiedliwości. Jeszcze raz powiem, że jest to zupełnie symboliczne i mamy prawo ocenić niektóre działania. No nie może być od każdego, od naszej oceny, że coś było niesprawiedliwe i raptem pozbawienie pagonów i stopni, nie można uznać, że każdy, to jest właśnie to szaleństwo lewicowych procedur i tych zupełnie wieloznacznych, dowolnie interpretowanych pojęć demokratyczne państwo prawa. Białoruś też jest demokratyczny. Niemcy w demokratyczny sposób Hitlera wybrały. I mówienie czy zasłanianie się procedurami, które muszą być spełnione, w istocie chronią przestępców. I ja osobiście uważam, że nadużywanie ich jest, ja nie chcę powiedzieć, że pan prezydent w tym celu to zrobił, ale ja to osobiście tak na zewnątrz odebrałam. To są procedury, które nadużywane, najczęściej korzystają z nich właśnie ludzie niemoralni, ludzie źli i w istocie nawet uknuto w filozofii zachodnioeuropejskiej pojęcie tak zwana republika demokratyczna, bez wartości, republika proceduralna, która procedurami zasłania się, a dzieje się tam, czy odbywają się tam wielkie krzywdy, których nie ma sprawiedliwości, nie ma prawa. Dlatego uważam, że nacisk, zwłaszcza w sytuacjach oceny dziejowej, zbrodni, którą dokonano w Polsce, powinno być zastosowane przede wszystkim kryterium sprawiedliwości, a nie paznokciarskie, aptekarskie posługiwanie i zasłanianie i chronienie za tymi procedurami niepotrzebnymi, bo tutaj naprawdę życia nikt nie traci, zdrowia w zbrodniarzy, których nigdy nie dosięgły procesy przez te PRL-owskie i poperelowskie sądy.
Dziękuję bardzo pani profesor za komentarz.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Naszym gościem była pani poseł, pani profesor Krystyna Pawłowicz.